Dzień dobry, witamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie w podcaście Rok i Kopytko.
Rok i Kopytko. To ja jestem ten tak? No,
nie. Rok i Borys, dzień dobry. Ja nie wiem, dzień co jeszcze się zająknąłem na tym z okazji 500-tego, nie wiem, odcinka. Nie wiem, ile już mieliśmy odcinków, ale to się nie powinno zdarzyć.
Grubo ponad, ale to nikt nie liczy tego.
No właśnie. Rok i Borys, dzień dobry, Borys.
Dzień dobry, Remigiuszu. Witam Państwa serdecznie, witam też Kopytko.
Tak, proszę Państwa, dzisiaj mamy partnera. Powinien Państwa bardzo zaciekawić ten partner.
Duży jest to partner. Czy Państwo na Spotify już widzą, co tu się dzieje?
Tak, proszę Państwa, to jest konsolka Lenovo Legion Go, którą testujemy od długiego czasu. Widzę, że Borys testuje naprawdę tak z grubej rury. Dobrze, to bardzo, bardzo dobrze, że tak testujesz z grubej rury, bo ja to odrobinę inaczej. Opowiemy Państwu o grach, które mieliśmy okazję sprawdzić na tym urządzeniu. Ja spędziłem na nim gdzieś w okolicach 30 godzin, więc sporo. Muszę przyznać, zasiedziałem się przy bardzo, bardzo konkretnych grach. I je Państwu przedstawię. Chyba, że mamy jeszcze jakiś dodatkowy plan. Jeszcze o jakichś dodatkowych rzeczach byśmy pewnie chcieli powiedzieć z tej okazji.
Tak, proszę Państwa, bo my opowiemy o wrażeniach i o grach w drugiej jakby części podcastu. Bo najpierw będzie główny temat odcinka, ale jeszcze zanim to się wydarzy, to ja też poinformuję Państwa, że Lenovo przygotowało akcję, w której przy zakupie różnych sprzętów, w tym na przykład Lenovo Legion Go, możecie uzyskać od nich do 8 gier od polskich wydawców. Szczytna inicjatywa, bardzo szczytna. I to są takie tytuły, na przykład Ghost Runner 2, Timberborn, Medieval Dynasty. I przy zakupie właśnie oto tego Legiona Go dostaniecie do wyboru 8 gier z 50. Więcej szczegółów macie w opisie. Sprawdźcie ten link, który tam będzie. No my już w tym momencie zapraszamy Was na drugą część podcastu, gdzie będziemy rozmawiać o grach, ale najważniejsza rzecz, proszę Państwa, Remigiuszu, co u Ciebie słychać?
A panie kochany, gram w grę. Nie jest to Tomb Raider, chociaż można by, bo remake wyszedł. Grałem w Dragon Dogma 2. Wreszcie są recenzje i wreszcie można o tym mówić. Już chyba nawet dzisiaj z naszej perspektywy, a na pewno jutro z Państwa perspektywy. Ja teraz jestem bardzo uczulony na embarga wszelakie, bo już miałem jedną wpadkę widowiskową.
Już widziałem, że są recenzje. Na Metacriticu ma średnią na różną, na PlayStation 5 87, na PC 90, na Xboxie 88.
Okej, to są tam zbliżone, powiedzmy.
Bardzo dobre oceny ma.
Spodziewałem się większych ocen i zaraz opowiem dlaczego. Przy okazji też krótka wzmianka dotycząca, bo opowiadaliśmy prawdopodobnie we wstępniaczku trochę o moim testowaniu Dragon Dogmy na urządzeniu mobilnym i potem jeszcze będziemy o tym opowiadali, zgadza się, w takiej kolejności. Jako, że tam trochę w różnych terminach, to żeśmy robili, to mogą Państwo poczuć pewien dysonans, więc wyjaśniam tę sprawę. Dzisiaj jestem na takim etapie.
To są nasze głosy z przeszłości, proszę Państwa.
Te są nasze teraźniejszości prawie, że
teraz
aktualnie,
już
tak. Teraz. Więc jestem na takim etapie, że gram na swoim pececie, mam już 50 godzin w Dragon Dogma 2 i to jest, proszę Państwa, taka gra 10 na 10, ale to wcale nie oznacza, że dla każdego to jest gra. Ona jest 10 na 10 dla jasno określonej grupy docelowej, czyli dla ludzi, którzy pograli w Dragon Dogmę, którzy lubią wymagające RPG i którzy chyba też lubią gry azjatyckie, bo tam jest jednak takiego odrobina grindu, pewne rzeczy dzieją się powoli, jest pewna specyfika tych gier, która jest tutaj wyraźnie odczuwalna i ja ją odczuwam. I muszę Państwu powiedzieć, że przez 10 godzin pierwszych gry to się męczyłem. To forsowałem się, żeby polubić tę grę, bo miałem problem, bo to nie jest gra, która nadaje na moich falach od samego początku, ale potem jak się przebiłem przez te 10 godzin, to jestem zachwycony. I wydaje mi się, że ja nie do końca jestem grupą odbiorczą, tą taką docelową, ale potrafię docenić jakość tej produkcji, z jakim niesamowitym zaangażowaniem ta gra została wykonana, jak jest dopieszczona. Ja grałem oczywiście w wersję przedpremierową, już przynajmniej z tydzień przed premierą. Podejrzewam, że Państwo dostaną wersję spaczowaną. I nawet u mnie nie pojawiały się żadne błędy znaczące. Tam chyba raz mnie wyrzuciło z tej gry, więc powiedziałbym, że ona jest praktycznie gotowa na premierę. Nie wiem, jak to wygląda na konsolach, bo pewnie tam będą pewne ograniczenia znacznie większe niż na PC-cie. Zapoznałem się ze wstępnymi recenzjami i muszę powiedzieć, że z większością się nie zgadzam z tych recenzji. recenzji, ponieważ mam takie wrażenie, że recenzenci kładą jakość tej gry w zupełnie innym miejscu niż ja ją widzę, ale no to już tak to jest z recenzentami, że każdy ma
inne. Powiedz, gdzie kładą i gdzie ty ją widzisz? Ja tylko napomknę, że dostaliśmy klucz, właściwie ty dostałeś klucz od wydawcy. Ja nie przyjąłem tego klucza, bo i tak wiedziałem, że nie będę miał czasu grać, więc no i wiedziałem też, że to nie jest gra pode mnie, no to nie trzeba, nie plują na Polaków, no tyle.
No powiem. Tak, to jest ważna rzecz, o której trzeba wspomnieć. Kapką
nie ma języka
kolejny,
polskiego, tak. Warto też, tak, języka. Więc Remigiusz dostał od wydawcy, to dziękujemy, sami się do nas zgłosili z tym tematem. Się super cieszę, aż mi było przykro, że wiedziałem, że nie znajdę nawet kilku godzin, żeby to ograć i kontynuuj.
No, nie jestem właśnie pewny, czy byś polubił, bo ja też musiałem się trochę musiałem się z tą grą trochę jakby, nie chciałbym używać słowa pomęczyć, ale być może odrobiny. Musiałem się przeforsować i absolutnie tego nie żałuję. Więc w recenzjach najbardziej chwalony jest system walki, który jest ponoć, niech ja zacytuję, zaraz, chciałem zacytować i mi zniknął ten fragment. Tak czy inaczej, mówią, że system walki jest wybitny, że jest fantastyczny, że świetnie działa, że jest zróżnicowany i głęboki. Mi się nie wydaje. Ja wcale nie uważam, że system walki jest najmocniejszą stroną tej gry. Można go docenić, niewątpliwie, bo ta walka jest przyjemna, ale i też może być taka zróżnicowana, bo można klasy dosyć swobodnie zmieniać, więc to jest coś, co można w tej grze polubić, ale absolutnie nie powiedziałbym, że to jest najważniejsza rzecz. Najważniejszy w tej grze jest fantastycznie wykreowany świat gry. Żywy, który funkcjonuje bez naszego udziału, w którym cały czas coś się dzieje. I jeżeli przegapimy jakiegoś questa albo odłożymy go w czasie, to on się odbędzie bez naszego udziału i czasami nawet o tym się nie dowiemy. Jeżeli rozwiążemy jakiegoś questa nie tak, jak powinniśmy go rozwiązać, albo na inny sposób, to nawet się nie dowiemy, że była inna opcja, bo dostajemy tę jedną i za bardzo nie możemy się nawet wrócić, żeby sprawdzić, jak było inaczej. No bo jest też to dosyć hardkorowe przeżycie, gdzie save jest praktycznie tylko jeden, teoretycznie są dwa, ale ten drugi kasuje ten pierwszy, więc trzeba traktować tak, że każdą decyzję, którą podejmiecie, ona jest ostateczna. Musicie się pogodzić z błędami, które popełniacie, więc to jest takie hardkorowe, ale nadal możecie tę grę przejść. Nawet jeżeli wasze aktywności zaowocują śmiercią jakiejś ważnej postaci w grze, bo to się może zdarzyć, to możecie tę postać potem odszukać w kostnicy i ją ożywić, bo są ku temu specjalne czary i ona wróci do tej opowieści. Więc można dojść do takiej sytuacji, że ściągniemy na wioskę zgraje potworów, które nas będzie gonić, albo smoga. Ten smog wyrżnie wszystkich mieszkańców, no i wtedy trzeba się napracować, żeby ich ewentualnie ożywić, albo zapomnieć o tym elemencie przygody. Więc ten świat, niezależnie od naszych decyzji, on funkcjonuje, a nasze decyzje mogą zmienić ten świat i to tak na trwale, że pewnych rzeczy nie będziemy mogli skończyć. Więc to jest znaczące. I wiem, że trochę osób protestuje przeciwko temu jednemu save'owi, bo to niewątpliwie utrudnia grę, ale trzeba przyznać, że każda decyzja, każda walka podnosi ciśnienie. Ja podam Państwu jeden taki przykład, gdzie postanowiłem sobie zmienić klasę na taką, która w walce bezpośredniej nie jest zbyt mocna, natomiast drużynowo jest bardzo, bardzo fajna i akurat jak wyszedłem z gildii, gdzie się te klasy zmienia, to naskoczyła mnie zgraja ziomków i złupali mi skórę straszliwie. I mój towarzysz, jeden z moich towarzyszy, który potem się pojawia w zadaniach, mówi, no trudno, dobrze walczyłeś, może następnym razem będzie lepiej. No i nie wiem, czy coś zmarnowałem, czy nie, tak zatrwożony byłem, więc są takie rzeczy, jeżeli się popełni jakiś błąd. Questy, które tam są w tym świecie, one są zbudowane tak, że to jest takie sformułowanie, którego często się używa, nie prowadzą was za rączkę. Czyli dostajecie zadanie do wykonania, jak do tego zadania podejdziecie, jak kolejne kroki wykonacie, to jest wasza decyzja. Czasami możecie się zaciąć. Jedna z większych wad tej gry to jest taka, dla jednych to będzie zaleta, że gra nie prowadzi za rączkę, ale z drugiej strony ona nie wyjaśnia, jeżeli popełniacie błąd. Znajdziecie się w takim miejscu, w questie i nie wiecie, co dalej zrobić i nie macie zielonego pojęcia, czy to dlatego, że jest jakiś błąd w grze, czy dlatego, że żeście jeszcze czegoś nie dowieźli, czy nie potraficie zastosować jakiegoś konkretnego rozwiązania. Tam jest dużo takich rzeczy bardzo intuicyjnych, które w życiu wykonujemy normalnie, a nie spodziewamy się, w grze mogą zadziałać. Ja powiem Państwu, jest jedno takie zadanie, które być może będzie dla Państwa też wsparciem, bo ja się strasznie przy tym męczyłem, że jest sobie zakonnica, która wykorzystuje chorych, żeby podawać im bardzo specyficzny lek i potem wyniki badań tego leku sprzedaje gdzieś. No i jest to długie śledztwo, które składa składa się z iluś tam kroków i w pewnym momencie jeden z NPC-ów mówi mi, słuchaj, jak znajdziesz wszystkie dowody, no to musisz skierować sprawę do władz, aresztować ją i będzie sprawa załatwiona. Ja wchodzę, już zrobiłem chyba wszystkie kroki w tym zadaniu, chodzę wokół tej dziewczyny dzień drugi, bo tam upływ czasu jest znaczący. I mówię, no nie wiem, odkładam to zadanie, potem do niego wracam i w końcu mówię taki sfrustrowany, no muszę coś zrobić, muszę jakąś decyzję podjąć. I tam jest wśród różnych interakcji, które możemy przeprowadzać ze światem, jest taki przycisk grab, czyli pochwyć. I można pochwycić na przykład potwora i na niego się wspiąć i go zadźgać mieczem. Można pochwycić wiadro albo pochwycić kamień i rzucić tym kamieniem.
Pochwycić wiadro.
No właśnie.
Brzmi bardzo po wrocławsku, muszę przyznać.
Być może. No i mówię, no dobra, no to już mi wszystko już zrobiłem, mówię, pierniczę. Najwyżej, bo to popełnię jakiś błąd, mogę trafić do więzienia i nie będę miał ucieczki potem. Nie wiem, w jaką stronę mnie gra, jakie będzie konsekwencje. I złapałem tą babkę, korzystając z tego guzika i ten mój bohater rzucił się na nią, stanął na niej okrakiem, zaczął ją dusić, wiesz, tak potrząsać i mówię, o Jezus Maria, co ja zrobiłem? Co jakieś konsekwencje będą straszne? A potem się zjawiła policja i powiedzieli, dobrze, doskonałego aresztowania dokonałeś. Więc trzeba łapać postacie. Nie, dowody zebrałem, całą masę rzeczy, bo to było całe długie śledztwo i dlatego byłem taki sfrustrowany. I zupełnie niespodziewanie zastosowałem ten przycisk i się okazało, że dokładnie jest to, co powinienem zrobić. A może nie jest to dokładnie to, może mogłem zrobić coś innego, ale to zadziałało, doprowadziło zadanie do końca. Ale jedna z najważniejszych rzeczy, i od tego zacząłem i trochę pominąłem resztę tego wątku, to jak ten świat jest zbudowany, to mi przypomina GTA, to jest absolutny majstersztyk, ten świat żyje. Po drogach, którymi wy podróżujecie w ramach przygód, poruszają się różne postacie. Porusza się wóz, który przewozi, sami możecie tym wozem przejechać. Poruszają się tam bohaterowie, towarzysze bohaterów, towarzysze innych graczy. Poruszają się w waszym świecie gry. Możecie do nich zagadać, możecie ich przyjąć do swojej drużyny, gdzieś tam spotykając ich na drodze i oni też walczą z przeciwnikami. Ten świat bez waszego udziału tam istnieje i on sobie doskonale radzi. I nie sposób się pozbyć tego, to wrażenie jest niesamowite. To jest dla mnie największa zaleta. Nie system walki, nie rozwój postaci, nie eksploracja, tylko to, jak ten świat działa i funkcjonuje. To jest jedna z lepszych rzeczy, jakie widziałem w światach fantasy. Nie przypominam sobie, żeby jakakolwiek gra była zrobiona aż tak dokładnie pod tym względem. Chyba Wiedźmin 3, tylko mi się kojarzy trochę, ale Wiedźmin też 3 nie był aż tak rozbudowany.
Nie, tam.
No, ale
w Wiedźminie 3 to tam nie działy się rzeczy aż tak często.
Ale w Wiedźminie 3 był dom publiczny, tu też jest. Powiedziałbym, że taka dojrzałość tej gry pod tym względem jest. Jest jakaś tam widoczna. Jak trafiłem pierwszy raz do domu publicznego i to zupełnie przez przypadek, bo zostałem dostrzeżony.
Przez przypadek. No,
żebyś wiedział, to człowieka wciągają, może nawet nie chciał. Szedłem gdzieś, miałem się przekraść do zamku i zobaczyli mnie strażnicy. I nagle ni stąd, ni zowąd, bo akurat szedłem w wyjątkowym miejsce, mogłem iść inną drogą i nagle ni stąd, ni zowąd za tego strażnika wyłania się kurtyzana. I ona się do mnie zwraca i mnie wyciąga tam i ratuje mnie i mnie wciąga do tego domu publicznego i tam jakaś interakcja zachodzi między tą kurtyzaną, bardzo grzeczna i kulturalna, której nie trzeba cenzurować. Ona bardzo jest atrakcyjnie ubrana. Jest to widać kobieta, która interesy ma w wysokim poważaniu. I ona ma też taką dziurkę w ścianie. I przez tą dziurkę w ścianie można obserwować innych klientów.
To czy jakiś glory hall to jest?
Nie, to jest okay. Na wysokości oka i jest bardzo malutka. To jest tego typu. No i się nagle okazuje, że dzięki tej akcji jestem w stanie zobaczyć coś za tą ścianą, co ma duże znaczenie dla fabuły. Jakieś notatki, które są małymi wskazówkami. Każda notatka, którą przeczytacie, może się potem przydać, bo ona poinformuje was o czymś działającym w tym świecie, pokaże wam, jak rozwiązać zadanie, którego jeszcze nawet nie wiecie, że będziecie mieli. To jest też taka kolejna jakby trochę hardkorowość tej gry, że trzeba czytać te rzeczy, trzeba je zapamiętywać. Ale też zapamiętywanie tego świata jest niezwykle łatwe w porównaniu do innych gier, bo to jest tam tak często się chodzi, to jest, gra jest bardzo mozolna, bardzo powoli poruszamy się po tym świecie i często przemierzamy tę samą ścieżkę, często na tej samej ścieżce odkrywamy nowe rzeczy, więc jest tam trochę przyjemności, ale trzeba się przyzwyczaić do tego, że będziemy chodzili, wracali w tej z powrotem przez to miasto do tego stopnia, że mimo, że to miasto jest wirtualne, to możecie zapamiętać każdy kamień, w którą stronę skręcać, nie trzeba korzystać z mapy. Ja już też tak mam, z reguły jak gram w grę, to muszę otworzyć mapę, żeby wiedzieć, gdzie jestem i gdzie pójść. Tam w tej grze już tak nie mam, że wystarczy, że zobaczę uliczkę i wiem, w którą stronę iść, żeby odkryć kolejną. Wiem, gdzie są sklepiki. Wiem, gdzie są wszystkie ważne postacie. 50 godzin jednak, no, to może zaowocować tym, ale nie musi. Ta gra jest tak zrobiona, że wszystko bardzo, bardzo łatwo idzie zapamiętać. I to wszystko jest takie, takie naprawdę, naprawdę znaczące. Więc jakby całe podróżowanie po świecie, to jest jak chyba recenzenci pisali, nie wiem, czy ty o tym wspomniałeś, a chyba nie, bo to jest coś, co czytałem tuż przed naszą rozmową, że każde wyjście z miasta, każda wyprawa to jest przygoda. Nawet jeżeli idziecie tą samą drogą, to jest przygoda i za każdym razem wychodząc z tego miasta, to sprawdzacie, czy macie olej do latarni, bo może noc was dopaść i warto byłoby oświetlić drogę. Sprawdzacie, możecie jakieś mięso ze sobą zabrać. Musicie być przygotowani, jeżeli chodzi o towarzyszy, jakich macie. I to jest, jeżeli idziecie walczyć z potworami, które zatruwają, no to warto mieć maga, który ma zaklęcie odtruwające. Jest dużo, dużo takich rzeczy. I jest niebezpiecznie. Jest bardzo niebezpiecznie. Miałem taką przygodę, że szedłem sobie drogą i dopadł mnie minotaur. I mówię, prawie ubiłem tego minotaura, ale odrodziłem się po jakimś czasie i mówię, jeszcze raz spróbuję, bo to akurat safe był tuż przed tym spotkaniem. I tak ze 4-5 razy spróbowałem i nagle zrozumiałem, że oprócz tego, że przegrywam tę walkę z minotaurem, to ilość moich maksymalnych punktów życia z każdym odrodzeniem maleje. Więc w rezultacie znalazłem się w dziczy absolutnej z bardzo niewielką ilością punktów życia i z niemożliwością powrotu. Musiałem błądzić, uciekać przed potworami, żeby dopaść jakieś ognisko, żeby się wyspać, żeby odzyskać maksymalną ilość punktów. Bo safe jest tam w tym miejscu i jesteś utopiony. Jeżeli coś źle zrobisz, jeżeli popełnisz fatalny błąd, to możesz się znaleźć w takim miejscu, że nie będziesz w stanie ukończyć gry i ta presja jest cały czas tam odczuwalna. Oczywiście jest taka deska ratunkowa i jest coś takiego jak drugi save, który się zapisuje w jak się nazywa to miejsce, w którym wędrowcy odpoczywają po długiej podróży, karczma. W karczmach. Wyleciał mi z głowy. W karczmie się zapisuje. Tyle tylko, że na przykład w karczmie byliście przedwczoraj albo wczoraj. Ja któregoś razu zrobiłem taki eksperyment. Mówię, zobaczę, jak wyglądają te sejwy w karczmie. I wczytałem ten sejw w karczmie i okazało się, że cofnęło mnie z 6 godzin, bo 6 godzin temu byłem w karczmie. Mówię, o kurde, ale daleko mnie cofnęło. No to wczytam ten sejw, który miałem ostatni. I już go nie ma, panie kochany. Jak się odrodzisz w karczmie, to kasuje ci wszystko, co było po tym, żebyś nie miał możliwości właśnie wrócenia się i powtórzenia jakiegoś zadania jeszcze raz. Ale ten świat jest tak zbudowany, że błędy można naprawić i można je zaakceptować. No i jest ta gra pod tym względem jest bardzo, bardzo surowa. Więc ja mówię, ona nie jest dla każdego, ale jak ktoś się zakocha w tym świecie, to się zakocha po same uszy. A jak ktoś uzna, że to nie dla niego, to raczej się nie przekona do tej gry. Więc trudno mi polecić, ale jest to na pewno gra jakaś. I
na
wydaje
początku
mi się, że...
powiedziałeś, że to jest 10 na 10. Więc jak trudno ci polecić.
No właśnie to powiedziałem, że to jest ewidentnie 10 na 10, ale dla bardzo konkretnej grupy docelowej. Że wiesz, coś może być wyjątkowo dobrej jakości, ale nie do każdego przemówi. To jest taki typ gry. I dlatego mówię, że ona jest jakaś. Ona niewątpliwie budzi emocje, ona pozostawia ślad. I ten ślad może być super pozytywny dla kogoś, a dla kogoś innego może być kompletnie odrzucająca ta gra. Więc no, z tymi wysokimi ocenami się godzę jak najbardziej. Z tymi niższymi odrobinę mniej, ale też wydaje mi się, że recenzenci za mały nacisk kładą na jakość tego świata, bo on jest tym diamentem w koronie.
A jak historia w ogóle?
Historia jest taka, powiedziałbym, dosyć płytka i często bardzo nieistotna. Tam jest jakaś relacja między nami a smokiem. I ten smok nam porwał serce, to jest tak jak w pierwszej części gry. Ciężko mi zrozumieć, do czego zmierzamy i do czego dążymy. W zasadzie chcemy odzyskać władzę. My jesteśmy tym pretendentem do tronu, ale nasze miejsce zajął ktoś inny. I musimy jakoś doprowadzić do obalenia tamtego i żebyśmy zajęli ten tron. Czy ostatecznie do tego doprowadzimy? Trudno powiedzieć, pewnie nasze decyzje na to wpłyną znacząco. Tak czy inaczej, smoka, który mnie serca pozbawił, to usiekłem. Całkiem niedawno nawet sobie zrobiłem zdjęcie, to może gdzieś wrzucę, jak leży.
Ile ty masz godzin? Skończyłeś grę już, czy jeszcze?
Nie. No, dla mnie to jest podróż. Dla mnie się liczy podróż, nie finał tej drogi, więc ja podejrzewam, że będę bardzo dużo czasu spędzał w tej grze i wcale nie wykluczam, że jej nie skończę. Ostatecznie nie spieszy mi się. Mhm. Więc jest duża szansa, że się znudzę, zanim dojdę do końca fabuły, bo ta fabuła nie jest aż taka wciągająca bardzo.
A pamiętasz, ile godzin masz?
50.
50, okej. Okay. Nie wiem, czy mówiłeś, czy ja...
Tak, mówiłem parę razy, ale to ci miało prawo umknąć, bo to...
Przepraszam.
A może mi się wydawało, że mówiłem, bo dla mnie to takie oczywiste, a nie powiedziałem. Nie,
bo ja tak patrzę tutaj na te grafiki i na filmy z tego Dragon Dogma tutaj, więc no ciekawe to jest bardzo. Ciekawe. No kupię sobie, jak będzie po polsku. Ha, czyli nigdy, bo to Capcom.
No, tak. Oczywiście, że ja mogę się zachwycać tą grą, ale musimy piętnować za każdym razem to, że nie ma polskich wersji językowych w Polsce. To jest duże niedociągnięcie ze strony Capcomu.
To prawda, ale jak mówisz, że fabuła nie jest taka istotna, to może nie jest to taki ten brak języka polskiego.
Może ja też nie rozumiem tego świata, bo ja pierwszą część nie grałem jakoś intensywnie, więc nie pamiętam. Ale pochwalam, no. Bawię się dobrze.
To dobrze, to cieszę się, to super.
Ja też jestem zaskoczony, że się przekonałem do tej gry. Jak mówię, trochę wysiłku to kosztowało na początku, bo to nie mój gatunek, ale w sensie azjatycki RPG to nie mój gatunek. Ale dobra.
Już twój.
No to wygląda. No to już od razu zacząłem sięgać po inne gry
anime,
na Steamie.
Potem JRPG. Co następne?
A propos anime, opowiadałem o tym wcześniej, kiedy wspominałem o Jojo, czy tam Jojo, co czym się to myli, czy się wymawia tak, czy tak, ale powiedziałem też, że zacząłem oglądać Vinland Saga, czyli taka o wikingach opowieść anime i dzisiaj dużo więcej czasu przy niej spędziłem i to jest fenomenalny film, jeżeli państwo nie widzieli tego. I mówię to ja, człowiek, który z reguły od anime trzyma się z daleka, ale to też chyba, to jest też tak, że jak człowiek trochę wejdzie w ten świat, to zaczyna doceniać rzeczy, które wcześniej go irytowały. Takie długie opowieści, przeciąganie tych ujęć, takie rzeczy, które mają nieść jakiś ciężar emocjonalny, a tak naprawdę są stopklatką, ale w pewnym momencie zaczynasz to jakoś inaczej zaczynasz to postrzegać. Jak się to tak być może pod wpływem tej Dragon Dogmy, gdzie musiałem się trochę przemęczyć na początku, musiałem się przekonać, przewalczyć swoje przyzwyczajenia. Może za nim jest dokładnie tak samo, że teraz
może
po prostu przysiadłem się do tego. No na skutek Dragon Dogmy przysięgnąłem, bo to Vinland Saga tak swoją drogą po raz kolejny.
Ale też może być tak, że masz jakąś sympatię do bohaterów i już zaczynasz oglądać dla bohaterów, te historie i im więcej, im dłużej, tym lepiej. No to cię nie razi wtedy, no bo to sobie z nimi przebywasz i przeżywasz przygody, nie?
Tak, to właśnie tak. To jest zawsze dla mnie okno na świat. Nie wiem, czy widziałeś, jest nowy taki teaser nowego sezonu, nowego serialu o Star Wars. Wygląda nie najgorzej pośród różnych rzeczy, które Disney robił, ale nie słyszałeś? To chyba jest...
Czekaj, bo ja to widziałem, ale już w tym... To wypadło mi z głowy zupełnie. Obejrzałem i zapomniałem.
Acolyta chyba jest. Star Wars Acolyte w wersji oryginalnej, o ile się nie mylę. Mm-hmm. I obejrzałem ten teaser i wydał mi się trochę atrakcyjny. Wydał mi się bardzo atrakcyjny, ale pomyślałem sobie, no halo, to jest Disney. No nie wiem, co tam by się musiało stać, żeby oni więcej wysiłku.
Same dzieci jakieś.
No bo to jest tak, to jest o tych uczniach. To jest o uczniach.
Ale to będzie dla dzieci, rozumiem?
To zależy, czy lubisz, że dzieci lubią, jak inne dzieci są mordowane na przykład, bo to może być mroczna historia. Na ten przykład. Nie wiem, jak to się dokładnie tam potoczy. No powiedziałbym, że ten oczywiście są tam dzieci, ale ten teaser sugeruje jednak brutalną historię. Może poszli bardziej w stronę Andora niż w stronę, ja wiem, Boby Fetta czy trzeciego sezonu Mandaloriana. Zobaczymy. No to warto będzie ocenić, kiedy się pojawi. Ja mam swoich ulubionych recenzentów, którzy po Disneyu jadą z góry na dół regularnie. Ja ich słucham i teraz już jestem nacechowany ideologią tą prawą bardzo mocno.
Czyli dobry ten serial, czy nie w końcu dla ciebie?
Nie wiem, znaczy, no zobaczymy, no teaser jest okej. Okay. Żartuję sobie oczywiście.
Nie wiem, wygląda tak, teraz przeglądam sobie na żywo, wygląda super nijako.
No, u mnie na telefonie wyglądało super. Zresztą wiesz, no to jest Star Wars, to zawsze trzeba mieć
nadzieję. To jest nowa nadzieja, jak słyszę, że coś jest ze Star Warsów, to od razu mam poczucie, że to będzie kupa, no. Ile jest dobrych rzeczy z Gwiezdnych Wojen?
Słuchaj, no trzeba, to jest
na
tak...
Na palcach jednej ręki, no.
Ja wychodzę z takiego założenia, że spodziewaj się najgorszego, ale szykuj się na wszelki wypadek, może ci się spodoba. Więc takie mam podejście do rzeczy Disneya, które... No zawsze liczę na to, że coś się wydarzy. Coś niespodziewanie dobrego, jakieś zaskoczenie. To tak jak Shogun na Disneyu się pojawił, to co prawda FX, a opowiadałem o tym ostatnio. Bardzo dobre, zbiera recenzje.
Ale ty oglądałeś w końcu, czy nie?
Dopiero skończyłem Gentlemana wczoraj, Gentlemanów i bardzo, bardzo polecam. Doskonale się bawiłem razem z żoną na tym i teraz będę sięgał po Shoguna prawdopodobnie. Chociaż jutro wchodzi na Amazon Prime, wchodzi film, który bardzo, bardzo czekam. Z Jackiem Gyllenhaalem, czyli Roundhouse chyba się nazywa? Wykidajło. Wykidajło. Nie oglądałeś Wykidajło z Patrickiem Swayze?
No nie pamiętam, to jest strasznie stary film.
To pewnie, że stary film. Tam było wyrywanie gardła. Takim ciosem specjalnym.
Nie mam
Patrick
muszę przyznać, Swayze, że nie mam absolutnie
piękny bokser to był przecież. Piękny,
nostalgii
piękny ninja.
Do kina akcji lat 80. jakoś specjalnego.
No ja mam Patryka Swayze'ego, to ja uwielbiałem to, kurde. To jeszcze taki on też w takich postapał filmach grał. Steel Dawn chyba, albo Red Dawn, już nie pamiętam dokładnie tytułów, ale to były cudowne.
Wirujący seks.
No to nie, to nie, to nie. To, no to były takie niskobudżetowe filmy postapo, wyobraźnie poruszały, ja chyba od tego czasu postapo uwielbiam. Od Patryka Swayze'ego, jak się okazuje, nie od Ben Maxa. Kto by przypuszczał, ale może od Ben Maxa, nie pamiętam już teraz dokładnie.
No tak.
Ale przypomniało mi się to wszystko. No więc będę czekał, będę oglądał. Ponoć niekoniecznie to się musi udać, bo to te takie remake'i znanych dzieł to nie zawsze wchodzą, zwłaszcza jeżeli człowiek patrzy na remake pod kątem sentymentów pewnych. Ale obejrzę. Ale obejrzę. Jacka Gyllenhaala też lubię.
Ja myślałem, że ty przede wszystkim czekasz na Problem Trzech Ciał, bo ciebie to science fiction na maksa.
I to jest jutro ma premierę na Netflixie.
Właściwie
na
dzisiaj z państwa perspektywy.
Tak. Muszę jutro zaplanować sobie jakiś ból głowy, żeby bo żona mnie zawsze wieczorem zaciąga do łożnicy w celu oglądania filmów.
No to wszystko to z nią obejrzyj, no to co za problem.
No nie, no bo ona to się nudzi i zaczyna prasować, jak ja oglądam jakieś filmy science fiction. Moja żona nie ma wyrozumiałości do moich pasji, niestety. Muszę się z tym
pogodzić.
Ale
to co ci przeszkadza, to ona będzie sobie prasować i ty będziesz sobie dalej oglądać.
No nie, bo ona prasuje z gniewem. Wtedy są wyraźnie kanty ostrzejsze w tych ubraniach.
Co to się dzieje? Wynajęliście tam opiekunkę? Zgłosił się ktoś kompetentny z widzów?
Nie, to nie przejdzie. No moja żona ma swoje słabości. Nie zawsze myśli racjonalnie, ma prawo do nich absolutnie.
Każdy ma prawo, absolutnie.
W ogóle to absolutnie. Też a propos tych historii, powiedziałem, że nie chcemy zostawiać 6-letniej córki z 16-letnim synem. I ludzie napisali, to jest niepokojące. To jest znaczy ludzie. Napisali tak mi
może
w komentarzach państwo, co
jak...
niektórzy. Państwo chyba nie mieli nigdy 16 lat. Albo
ludzie zapominają o tym. No.
Myślisz, no to jest, ja nie wiem, co państwo robili w wieku 16 lat, ale ja robiłem rzeczy straszne. Ja w ogóle nie dbałem o nic. Potrafiłem rozpalić ognisko w domu, tak. W bloku, nie? Na podłodze, na talerzu.
Ja, jak czytałem komentarze, bo ja, proszę państwa, na streamie zawsze w dniu publikacji staram się zawsze w ten poniedziałek albo w czwartek mieć streama od 11, zapraszam. I na tym streamie czytamy sobie komentarze spod podcastu. I no i tam rzeczywiście, znaczy ja mówię tak, ludzie właśnie tak piszą, co 16 lat, to już powinien być odpowiedzialny. My w moim wieku, tam jak ja byłem młody, miałem 16 lat, to utrzymywałem całą rodzinę pracując w fabryce azbestu, nie? To taki wydźwięk, nie cytuję dokładnie, parafraza, proszę państwa. Ja mówię tak, kurde, ja pamiętam, jak ja miałem dwie takie sytuacje w życiu, gdzie mój brat bawił się ze mną, czy opiekował i dwa razy byłem na SOR-ze. I raz z podejrzeniem utraty słuchu na jedno ucho. Więc ja nie jestem taki pewny, że kiedyś to było lepiej w tej kwestii.
Musisz kiedyś opowiedzieć tą historię, co spowodowało obawę utraty
słuchu. Nie, wrzucił mnie po prostu w taki żywopłot i patyk mi wszedł do oka. No.
Do ucha chyba.
Do ucha, tak, do ucha. I mówi, nic tam nie będzie, a tak o krew i tam leci z tego. Spotkaj palcem.
No więc to z młodymi to jest.
No ja w zasadzie... tak, no dzieci nie mają pojęcia, nawet jak jest, wiesz, dzieci, czyli w przypadku mężczyzn tak do 35 roku życia. No.
Zgadza się, no właśnie, ja nie wiem. Ja tak nie tyle się boję, że tam Mikołaj jakąś krzywdę jej zrobi, tylko że on usiądzie do komputera, zapomni o Bożym świecie, a ona będzie latała po domu i jakaś jej się krzywda stanie. No takie rzeczy. I to w ogóle dla mnie nawet nie zapaliła mi się lampka alarmowa, kiedy o tym mówiłem. Może powinienem uważać, co jest grane. Jakoś tak. Albo ludzie są jakoś super spokojni, dzisiaj poukładani, tak zupełnie inaczej
nie,
niż
nie
kiedy
pamiętają.
Ja byłem młody.
Nieprawda. Nie? Przypomnij sobie, jakie były zabawy, jak byliśmy dziećmi. Wszystkie dzieci są nieogarnięte zawsze. My po prostu tego już nie pamiętamy. Ludzie mają standardową taką cechę wyparcia pewnych takich złych rzeczy, a zostawiają sobie tylko te dobre i mówią, kiedyś to było lepiej, albo w ogóle nie było takich sytuacji. No gdzie by ktoś pomyślał, żeby w szkole jeden uczeń pobił drugiego, nie? A potem sobie przypominam, że tak, no tak codziennie było.
książce. Wiesz co, w ogóle pozwolę sobie jeszcze jedną historię powiedzieć a propos 16 lat. Na podwórku, to akurat kolega mi opowiadał, kolega Dominik, na podwórku się bawili, ja też często uczestniczyłem w takich zabawach, że chłopaki stawali wokół kałuży i braliśmy nawzajem kamienie i rzucaliśmy kamieniami w te kałuże, żeby się ochlapać jak najbardziej. I akurat jeden chłopak sięgnął po cegłę i mówi, o kurde, Dominik sięgnął po cegłę i mówi, świetny pocisk mam cię. I rzucił tą cegłą pod nogi drugiego, ale tamten się akurat pochylał, żeby sięgnąć po kamień i dostał tą cegłą centralnie w głowę. Krew się zaczęła lać i ten Dominik taki przerażony patrzy na drugiego kolegę i mówi, Mariusz, co zrobiłeś? Że to jak mnie rzucił tą cegłą. Mówię, o cholera. No i takie były zabawy. No, patykami się ludzie okładali, bili się.
Słuchaj, teraz mi się przypomniała inna zabawa. Zapomniałem o tym zupełnie, bo bym to na streamie opowiedział a propos. My mieliśmy taką zabawę, że odpalaliśmy petardę i między sobą rzucaliśmy.
Urwie palce.
I komu nic nie urwało, no ale to wiesz.
No jest, no tak właśnie, tak się właśnie chłopaki bawią, no. Takie może teraz to już to pokolenie, może nie, ale może tak. Proszę się przyznać, proszę sobie przypomnieć, jak to było, jak mieliście 16 lat.
No właśnie. No.
Więc to chyba zamyka nasze historie.
Na pewno nasi widzowie byli grzeczni, odpowiedzialni i utrzymywali rodzinę 10-osobową, no, pracując w fabryce.
Fakt, że nas słuchają, to świadczy bardzo dobrze o nich, więc może byli grzeczni i ułożeni.
To prawda. No, więc podsumowując, zapominamy często o takich rzeczach.
To prawda.
Nie ma co udawać. Remigiuszu, patrz, co kupiłem sobie.
O.
Pasek do VR-a.
Jak
Bobo VR. Super, jest tak ogromna różnica. To jest pasek, to jest właściwie taki, no pasek to jest mało powiedziane, bo to jest taka uprząż trochę. I jest to milion razy lepsze niż ten gówniany pasek od Facebooka. Serio, to jest taka różnica.
Zrobili 150 taką skomplikowaną złotych. Maszynę i pasek skopali, no nie wierzę.
No tak, bo chcą sprzedać, bo to jest, to wygląda bardzo podobnie jak ich pasek ten tam za grube pieniądze, nie? Co sprzedają ekstra. Więc no duże, bardzo duża jest różnica. Muszę przyznać, że nie sądziłem, że będzie aż tak duża różnica w komforcie, to jak jesteś w stanie dopasować to, jak jesteś w stanie zmniejszyć dopływ światła, bo tak naprawdę troszeczkę, jak spojrzę w dół, to tam troszeczkę mam dwie takie szpary, a wcześniej no było dużo, dużo gorzej. Bobo VR to jest? Polecam. Naprawdę. Ja mam ten najtańszy absolutnie za 150 zł. Za 150 zł kupiłem, jestem bardzo zadowolony. Teraz pod wpływem materiału, bo Kłas zrobił taką dużą recenzję właśnie Questa Trójki i on tam zrobił, nie pamiętam jak się nazywa ta aplikacja, ale pewnie sobie przypomnę i Państwu napiszę w opisie. Taka, gdzie masz takie Guitar Hero, ale perkusja.
Okej.
Okay. Kupiłem to sobie za bardzo grube pieniądze. No tam nie, $15 chyba było. Może nie aż takie grube. I działa to świetnie, ale no ja po raz kolejny już po zakupie sobie przypomniałem, że jestem upośledzony muzycznie, więc fajnie to działa, trochę się pobawiłem, ale nie ma to sensu dla mnie. Super.
Co ty gadasz? Gry muzyczne są najlepsze, nie możesz być aż tak upośledzony.
To nie jestem. No jeszcze jak tam sobie w Beat Sabera, to sobie spoko gram, ale tutaj, żeby coś zagrać, to tak...
Nie da rady.
No nie ogarniam tego. Nie ogarniam. To jakby to, że tam trzeba stopę jeszcze, wiesz, że masz, że uderzasz pałką i jedno, masz dwie pałki i jeszcze pod spustem masz stopę. To już jest za dużo dla mnie. O dwie rzeczy, żeby nie było wątpliwości.
No, VR jest taki, że potrzebny jest specyficzny zestaw umiejętności, jak ten Liam Neeson w Uprowadzonej. Musisz dysponować specyficznym rodzajem umiejętności. Nie pamiętasz, jak on się chwalił, dzwonił? Że oddajcie mi córkę, bo dysponuję specyficznym rodzajem umiejętności, bo znajdę i wykończę. Nie pamiętasz?
Nie pamiętam.
Najlepszy film na świecie, ty nie pamiętasz?
Naprawdę? Ja w ogóle
pierwszy,
go nie
pierwsza Uprowadzona, przecież to genialne było dzieło. To ja uwielbiam, to ja to oglądałem wiele razy. To...
Nie widziałem chyba. Nie mam oceny na Filmwebie, widzę. No tak, sobie. Naprawdę?
No pewnie.
Oceny
no,
nie ma, nie zachwyca ocenami.
No to jest taki klasyk sensacyjny.
Dem 3000, znasz Jakuba Dębskiego?
Tak.
5/10 dał.
A on tam, kurde, artystyczna dusza za bardzo. Nie potrafi docenić solidnego rozpierdzielu w filmach.
Dla przeciwwagi, Kaja Klimek 9/10.
No bardzo dobrze, pozdrawiam Kaję bardzo serdecznie.
Więc te... I kupiłem sobie jeszcze jedną rzecz. Kupiłem sobie taki karabinek. O, i on jest, proszę państwa...
Boże, bo nie wolno na YouTubie pokazywać karabinków, bo to od razu demonetyzacja.
Ja tutaj kiedyś miałem też nóż, pokazywałem zero demonetyzacji. To są wszystko... Jak pokazujesz komuś broń, mówisz, zaraz was wszystkich odstrzelę i was znajdę tam, dzieciaki, to może dostaniesz demonetyzację, ale może tak. Za karabinek ja... taki... Co to jest? Co to jest?
Tak, historia jest taka. Bo państwo na Spotify to są w szoku, tak. Już pewnie sprawdzają, co to za karabinek.
To się nazywa Hero Clip i to jest taki karabinek z takim haczykiem, to się ładnie składa. I to jest rzecz, którą ja miałem, zawsze robię tam listę, co można mi kupić na święta, bo nikt zawsze nie wie. I to było na tej liście, którą daję mojej żonie, oczywiście mówię, jakby ktoś się pytał, to... A zawsze się pytają, to, ale ewidentnie wiedzą lepiej ode mnie, co ja chcę na święta. I nikt mi tego nie kupił przez 3 lata. I ja stwierdziłem, dobra, w sumie to jest tyle sytuacji, w których mi się to przydaje, albo mogłoby przydać, bo nie miałem tego wcześniej, to sobie kupiłem. Bo to jest coś takiego, że możesz sobie na przykład do blatu tutaj coś powiesić, na przykład plecak albo coś, jesteś gdzieś w jakimś miejscu, gdzie jest brudna podłoga, nie chcesz stawiać torby, nie wiem, chcesz sobie taki karabinek, ale deluxe.
Okej.
I to jest naprawdę, muszę przyznać, super rzecz. I to w sumie tylko tyle chciałem tak powiedzieć o tym karabinku, bo to może komuś się przyda. Takie, że drogi jest strasznie, 100 zł. Hero Clip się nazywa. Okay. Co ty tam, Remigiuszu, sprawdzasz?
No właśnie jedna rzecz, którą chciałem powiedzieć, może miałeś okazję się zapoznać z recenzjami wczesnymi, bo ja przeczytałem recenzję, teraz nie mogę znaleźć właściwego artykułu. Wojna domowa, czyli ten film, na który trochę czekamy, czyli to jest Garlanda, film nowy. Kojarzysz, nie? Już żeśmy o tym rozmawiali, zastanawialiśmy się, czy to będzie jakoś wspierało jedną opcję polityczną amerykańską, czy drugą. Ostatecznie nie wiem, jaka jest konkluzja, ale pierwsze recenzje są pozytywne, że to jest bardzo okrutny film, który daje dużo do zrozumienia i wzbudza refleksję.
Tak.
Więc chyba pójdę na to do kina, chociaż w Polsce premiera dopiero 12 kwietnia.
Ja idę we wtorek.
O, proszę bardzo. To może się wybierzemy, może w sensie opowiemy o tym filmie, jakbym to ja bym też poszedł chętnie.
Zignorowałeś, jak Wojtek o tym pisał i jak ja o tym pisałem. Totalnie...
No, bo wy nie macie co robić, tylko piszecie listy do siebie. Ja wiem, że patrzę tam, wchodzę na to, mówię, Jezus, gdzie ja będę przewidział 20 dni.
W Warszawie, Remigiuszu, w Warszawie.
W Warszawie. To tak daleko.
Więc, myślę, że znajdzie się miejsce dla ciebie. Ogarnę to, jak chce ci się jechać.
Kurde, no fajnie byłoby zobaczyć. Coś czuję, że to ale będzie wartościowa rzecz do obejrzenia.
Ja nie widzę problemu, żebyśmy sobie nagrali o tym podcast po premierze. Że no po właśnie, prostu w weekend premierowy sobie nagramy. Nie ma takiego oparcia, cię tutaj nie będę wysyłał, bo wiem, że nie lubisz. A u nas nie ma... No nie ma takiej zależności, że rzeczy, które puszczamy w dniu premiery albo tam nawet przed premierą, to się jakoś specjalnie lepiej oglądają, żebym musiał cię targać do Warszawy.
No okej. No, no, ale tak czy inaczej, to może jak państwo się też interesują tym filmem, bo on robi wrażenie, to wstępne recenzje są pozytywne, pewnie więcej pogadamy przy premierze.
No, nawet niektóre to takie...
Odważne są takie opinie.
Wybitne kino.
Mówią nawet, wiesz, bo to piszą tak, że oho, mamy film roku, nie? I myślę sobie, o kurde, odważna teza, zważywszy na to, że Duna 2 była przed chwilą, nie? Więc jeżeli ktoś zestawia ten film z Duną 2 i mówi, że to może być, że ten film może być filmem roku, to jestem pod wrażeniem. Albo przesadził ten recenzent, albo faktycznie coś jest na rzeczy, coś może być ciekawego w tym. Więc okej. I z rzeczy jeszcze jedną rzecz chciałem o sobie opowiedzieć. Mam gorączkę, mam 38 stopni. Widać po mnie? Nie widać.
Po tej recenzji optymistycznej za bardzo Dragon's Dogmy może potem.
Nie, być może.
To żart, rozgrzała mnie. Nie widać. Tak? A dlaczego taki jesteś? No,
chyba albo wczoraj wróciłem z siłowni, byłem taki wymęczony, że od razu się położyłem. Proszę, COVID? Co ty, byłem tylko ja i sztanga, tam w ogóle ludzi nie było praktycznie na siłowni.
Ktoś nakichał na nią, nakasłał wcześniej?
No być może, ale to tak od razu mi gorączka dopadła? Położyłem się, byłem taki wymęczony i obudziłem się z gorączką wczoraj i dzisiaj też mam gorączkę. Jakaś masakra. A myślałem, że moja córka przyniosła ze szkoły, bo tam jakieś są choroby też.
Ty, Remigiuszu, powinieneś do łóżeczka, a nie nagrywać podcasty. I jeszcze no pewnie
streamy robię. Nie czuję się. To mimo tego, że mam tę gorączkę, to w zasadzie czuję się nie najgorzej. Wychodziłem z założenia, że to przetrenowany i to tak nawet dobrze o sobie myślałem. O kurde, przetrenowałem się. Kto by pomyślał w tym wieku, że jeszcze dam radę się przetrenować? A okazuje się, że dałem radę. Nie trzeba było dużo.
W tym wieku właśnie może nie trzeba dużo.
No tak, tak. No więc proszę państwa, nadaję do państwa z Izby Chorych najwyraźniej.
To jest no Izba Chorych. Piwnica, proszę państwa, na NFZ.
Tu mnie żona trzyma, jak mam zaraźliwą chorobę. Po trzech dniach, to już jestem dopuszczony do rodziny.
Tak. Czy ty jeszcze coś ciekawego masz do powiedzenia, czy możemy przejść do
naszego ciekawego to ja nie miałem w ogóle, ale tematu. Ty możemy jechać dalej. O czym
nie, no Dragon's Dogma myślę, że bardzo ciekawe.
Myślę, że było ciekawe.
Proszę państwa, YouTube zaczyna oznaczać treści AI. Na blogu YouTube'a pojawiła się notka dotycząca właśnie tych oznaczeń i Google tam ogłasza, że już w najbliższych tygodniach będą wprowadzać etykiety, o których my mówiliśmy państwu w listopadzie, a dokładnie wprowadzą narzędzie dla twórców, gdzie twórcy będą oznaczać materiały, które zostały wygenerowane przez AI. No i tam są też przykłady, jakie rzeczy będą oznaczane, jakie będą musiały być oznaczane w YouTubie, czyli na przykład używanie realistycznej podobizny osoby, cyfrowe zmienianie treści w celu zastąpienia twarzy, no albo syntetyczne generowanie głosu. Podkładanie głosu czyjegoś. Tak.
Czyli krótko mówiąc, wszystko, pozwól, pewnie będziesz jeszcze przytaczał inne. Powiedz, że wszystko to, co może udawać prawdziwość, musi zostać oznaczone.
Tak, to jest pierwsza rzecz. Zmienianie materiału filmowego, na przykład takiego z prawdziwego wydarzenia, że zawalił się gdzieś w Indiach budynek, a ty to tak przerobisz, że wyglądało jakby we Wrocławiu się zmienił. I w ogóle takie te zmiany w krajobrazie, nie? Czyli sugerowanie, że w jakimś miejscu coś się wydarzyło, a w rzeczywistości się nie wydarzyło. Tworzenie realistycznych scen, pokazywanie realistycznego, na przykład, nie wiem, tornada, czyli to jest praktycznie to samo, co tutaj, ale tornado jest wygenerowane przez AI, czy nie jest wklejane jakieś wydarzenie, tylko jest stworzone całkowicie, zmierzającego tam, wiesz, w stronę miasta, no bo na wsi to wiadomo, że są. I czego nie trzeba będzie oznaczać, takich wyraźnie nierealistycznych treści, animacji, no tutaj jest taki przykład, że postać jadąca na jednorożcu. Nie trzeba będzie oznaczać, no
ja
chociaż
słuchaj,
ja bym oznaczył.
Na YouTube też bym oznaczał. Na YouTube są płaskoziemcy. Jak oni zobaczą jednorożca, to powiedzmy, dowód kolejny. Daliśmy tam 2001 dowód.
Nie trzeba będzie oznaczać postprodukcji robionej przez AI, czyli regulacji kolorów czy oświetlenia, efektów specjalnych, takie jak efekty czy filtry nakładane, no i filtry upiększające czy inne takie wizualne filtry, jak znany filtr kotka. Pamiętasz, kiedyś był taki, czym to, na TikToku na początku, czy to jeszcze się nazywało?
Ja się tak kotkami nie rozczułam się tak bardzo nad kotkami.
Takim hitem w internecie był, że to masz uszka kotka i mówisz miał.
No to nie jestem pewny co do tej ostatniej, że to niczemu nie musi być oznaczane. I to jest akurat taka rzecz.
Beauty?
Zwłaszcza,
to
kotki,
jest ciekawe.
Filtry upiększające są takie, one mogą być szkodliwe trochę, jeżeli człowiek młody to ogląda i...
Tak.
Wiesz, bo to jest jednak zakłamywanie rzeczywistości. To zakłamywanie odbywa się...
Przede wszystkim to kreowanie takich nierealnych kanonów piękna.
To jest obszerny problem, o którym się często mówi w ramach social mediów. I AI na pewno wpłynie na pogłębienie tego problemu, bo to jednak młody człowiek bardzo często nie odróżnia, a czasami chce w coś uwierzyć i łatwiej mu to przychodzi. I wydaje mi się, że takie filtry upiększające powinny być wskazane. Zdaje się, że na TikToku, kiedy taki filtr zostanie użyty, to w opisie, nie w opisie filmu, ale jest taka nakładka, którą sobie
możesz kliknąć. Informacja o filtrze.
No, więc to byłoby akurat nie najgorsze. Jakby rozumiem całą ideę, która za tym stoi. To jest, to ta zmiana zostaje przede wszystkim wprowadzona po to, żeby uniknąć manipulowania ludźmi. Co i tak się da robić bez AI, tak szczerze mówiąc, i to bardzo skutecznie, ale to zakładam, że jakby fałszowanie obrazów albo przenoszenie ważnych wydarzeń ze świata w inne miejsce może być bardzo znaczące i ludzie bardzo szybko łykają takie treści, a teraz jeszcze mają teoretycznie namacalny dowód. Więc to jest bardzo niebezpieczne i w pewnym stopniu być może uda się to do jakiegoś stopnia powstrzymać, ale no nigdy nie wiadomo, na pewno nie na 100%. To zawsze będzie zagrożenie i zawsze trzeba brać to pod uwagę, bo ktoś potem weźmie, taki jakiś dziennikarz weźmie ten film z YouTube'a, opublikuje to u siebie i nawet nie oznaczy twórcy i nie oznaczy tego AI, bo uzna, że to jest dobrze, że pasuje mu do argumentów przeróżnych. Mhm. Z dziennikarzami to różnie, jakby z tymi mediami tradycyjnymi to różnie bywa. To są takie problemy, z którymi będziemy musieli się mierzyć w niedalekiej przyszłości, bo ta Sora chyba już wchodzi do użycia całkiem niedługo.
W tym roku ma być, więc to nie wiadomo dokładnie kiedy.
No więc musimy być na to przygotowani. Bardzo dobrze, że Google wychodzi naprzeciw temu i wprowadza pewne ograniczenia i te ograniczenia pewnie będą się zmieniały prędzej czy później. Zakładam, że to się poszerzy zakres tych rzeczy, które tam można robić, bo wiadomo, że ludzie lubią obchodzić tego typu, sprawdzają, gdzie są granice i próbują dopchnąć na maksa. Mhm. Ale no to jest ruch we właściwą stronę, co nie zmienia faktu, że powinniśmy być bardzo ostrożni i oglądać wszystko ze zdwojoną uwagą.
No właśnie. YouTube jeszcze pracuje nad takim procesem ochrony prywatności, gdzie ty będziesz miał możliwość zażądać usunięcia treści generowanych przez sztuczną inteligencję lub no, gdzie ty jesteś.
Okej, okay, czyli jeżeli ja zostałem wygenerowany, to tak, bo z jednej strony trzeba oznaczać to, ale to wcale nie znaczy, że nie można właśnie robić tego typu manipulacji.
Bo mamy, bo to jest moim zdaniem bardzo ważna rzecz, bo po pierwsze i chyba najważniejsze, w tym roku mamy na całym świecie wybory w 70 krajach. Ostatnio na przykład, proszę państwa, Rosja wybierała i Władimir Władimirowicz został po raz piąty prezydentem Rosji.
Jest lubiany człowiek.
Bardzo. 87% poparcia. No ale mamy też takie rzeczy jak, no mieliśmy niedawno taką historię z ohydnymi fejkami, wklejanie twarzy streamerek do pornosów. Czy też taką sytuację z polskiego Poletka, gdzie Izak śpiewa piosenkę Fagaty, przecież nigdy by tego nie zrobił.
Tak jest, to totalny fake.
I to jest tak, i tak, celebryci, ludzie znani, to jest taka rzecz, że to będzie się działo i raczej nikt nie będzie w stanie tego zastopować, ale ofiarami fejków, na przykład zmiany twarzy, są właśnie też no, dzieci, nastolatkowie, nie, osoby niepubliczne.
I z jednej strony jakby zwracamy uwagę na to, że wiesz tam, żeby trąby powietrzne nie wkleić, żeby nie sugerować ludziom, że rzeczy się dzieją w innym miejscu na świecie, niż się faktycznie dzieją. To są takie dosyć duże sprawy. Ja bardziej się boję takich minimalnych zmian. Wiesz, delikatnej zmiany w wypowiedzi albo położenia akcentu w innym miejscu, ale podmiana jednego wyrazu, tak jak wiesz, i czasopisma. Nie? To jest znana sprawa. Akurat teraz ostatnio o Michniku opowiadałem gdzieś tam, bo sprawa jest tego Stanowskiego i Wyborczej. Dosyć zabawna. To mi się przypomniało, no, ale... No jest. No więc tego typu zmiany. Wiesz, jakiś polityk się wypowiada na forum międzynarodowym i ktoś podmienia dwa wyrazy albo przestawia ich kolejność. I wydźwięk tego zdania może być kompletnie inny, inaczej może być odebrany. Więc tego typu rzeczy bym się bał najbardziej.
To jest akurat, jeżeli masz materiał źródłowy, jesteś w stanie potwierdzić ten materiał źródłowy i porównać, to łatwo to wychwycisz.
No, tylko wiesz, to jest jeżeli to jest... chodzi o ulubieńców teorii spiskowych przeróżnych, to będą tacy, którym ta nowa wersja będzie pasowała dużo bardziej do światopoglądu, więc tą teoretycznie autentyczną będą uznawali za podmienioną. To jest, wiesz, to jest, szeroko się otwiera bramę do różnych nadużyć.
Jak no, ktoś chce wierzyć w teorie spiskowe, to żadne dowody przeciwko nie będą wystarczające. No,
no ale wiesz, pewnie, że masz rację. Jak ktoś jest wariat, to jest wariat. Co zrobisz? Tylko problem polega na tym, że no, niewiele potrzeba, żeby w ludziach wybuchło. I już żeśmy parę razy o tym rozmawiali. I to pewnie parę razy to za mało powiedziane, że ludzie jak usłyszą coś, co pasuje im do punktu widzenia, to nie muszą być zwolennikami teorii spiskowych, nie muszą być wariatami. Po prostu w to uwierzą, bo chcą w to uwierzyć. Normalni, zwyczajni ludzie, którzy codziennie chodzą do pracy, całują córkę w czoło, jak wychodzą z domu i nagle, wiesz, usłyszą coś, co ich striggeruje i dochodzi do różnych przegięć, nie? No więc jest to niewątpliwie groźne narzędzie i pewnie będzie wielokrotnie używane w niewłaściwy sposób. To musimy być na to przygotowani. Może to jest, wiesz, to jest taka, może to jest kolejny sygnał dla wszystkich, którzy uczestniczą w internecie, żeby bardzo mocno cenzurować rzeczy, które się słyszy, żeby mieć dystans do tego i żeby przede wszystkim cenzurować w ramach swojego własnego odbioru. Nie tym, żeby cenzurować na siłę. No, złego wyrazu użyłem. Mhm. Nie chodziło o cenzurować, tylko żeby weryfikować albo poddawać wątpliwość to, co słyszymy. Bo i też nie mieć zaufania do swoich własnych potrzeb, żeby nie łapać automatycznie te rzeczy, które nam pasują, bo to też jest taka rzecz. Jakby świadomość to jest też forma edukacji do pewnego stopnia. Jeżeli wiemy, jakie są zagrożenia, no to jesteśmy wyedukowani w jakimś stopniu i możemy być bardziej uważni. Więc no to wiadomo, że to jest niebezpieczne narzędzie, ale wiedza na temat tego narzędzia może nam ułatwić życie bardzo mocno.
Zobaczymy, czy to dużo zmieni, no bo w tym momencie, znaczy w tym momencie, no to będzie, ja ostatnio sprawdziłem dokładnie dzisiaj i nie ma tej funkcji jeszcze oznaczania AI ani u ciebie na kanale, ani u mnie. Pewnie w nadchodzących tygodniach, tak jak Google to napisał, będzie to wprowadzane i na pewno to jest krok w dobrą stronę, ale też z drugiej strony, jeżeli jest to po stronie twórcy, a jeżeli twórca ma jakieś nieczyste intencje, no to nic nie zmienia, w szczególności, że nie mają jeszcze żadnych tak naprawdę środków, ani właściwie oni tam napisali, że dopiero w przyszłości przyjrzą się środkom egzekwowania prawa dla twórców, którzy konsekwentnie decydują się nie ujawniać takich informacji, czyli właściwie nie wiadomo, Google też się zastanawia, co z tym zrobić.
Tak, to jest trudne. Wiesz, wydaje mi się, że to, co oni tutaj ustalają i te rzeczy, które podają, to jest taki trochę dla nich ochrona, że wymagają od twórców, żeby ci zadeklarowali, że robią coś z AI. Jeżeli ci twórcy tego nie zrobią, to Google umywa ręce. To już jest sprawa pewnie być może nawet kryminalna i ten twórca jest za to odpowiedzialny. Google nie ponosi odpowiedzialności, ponieważ ten twórca miał obowiązek tę treść wskazać. Podobna sytuacja jest chyba ze Steamem. Jeżeli tworzymy grę przy użyciu AI, to trzeba bardzo jasno zadeklarować, co to są za narzędzia, skąd była baza danych i tak dalej, i tak dalej. I dzięki temu Steam umywa ręce i nawet jeżeli ktoś jakieś tam nadużycia popełni w robieniu gry i wykorzysta to AI, no to Steam ma umyte ręce, że on skłamał nas, no nie mamy wpływu na to wszystko, co ludzie tam mają. Więc tutaj to jest taki, no wiadomo, że oni się, YouTube się musi, to jest wielka korporacja, łatwo by ich było ścigać, nie? Za o duże pieniądze, jakieś nadużycia w tym zakresie, a tak odpowiedzialność przynajmniej na razie jest przerzucona na ludzi, na twórców. No i w zasadzie to się nie dziwię, nie? Ale więc jakby taka obawa jest, że te narzędzia na razie ciężko będzie je wykorzystać do tego, żeby ludzi chronić, natomiast one są po to, żeby chronić korporacje i w tym celu zostało to przedstawione. No ale to jest tak czy inaczej, jest to ruch w dobrą stronę. Jakieś coś już się pojawia.
Tak, to jest bardzo, bardzo dobra rzecz. No mam nadzieję, bo dla mnie takim wzorcową rzeczą, która jest, to jest na Twitterze i to są komentarze społeczności.
To jest złoto, to jest totalne, to powinno się częściej pojawiać.
Tak, i to jest coś, co rzeczywiście działa. I działa na największe konta i nie ma tutaj... No ja się przynajmniej nie spotkałem z tym, żeby komentarze społeczności wprowadzały w błąd albo tworzyły większe zamieszanie. Raczej to jest bardzo dobrze opisane i podlinkowane, chociaż no Twitter też jest takim miejscem, gdzie bardzo dużo takich AI fejków jest, teraz się wylewają głoszące, że znanego polityka aresztowano albo, że umarł na przykład. Bardzo dużo tego jest, nie wiem, czy ty to doświadczasz,
nie? Nie, jakoś tak ostatnio na Twittera nie zerkałem. Ostatnio z Reddita sporo korzystam, tak, to jest tamtą rzeczy różne. Reddit ma swoje zalety, pewnie też ma swoje wady, to tak, ale tak, zerkam na Reddita. No Twitter trochę się uwolnił od różnej kontroli i to niestety ma swoje też ciemne strony, zdecydowanie.
No tak, ale te informacje społeczności, komentarz społeczności, to jest świetne narzędzie. Ja myślę, że takie coś powinno być i na YouTubie, i na TikToku, i na w każdym medium społecznościowym.
No to jest w ogóle interesujący przypadek, bo kiedy myślimy sobie o ludziach, i wiesz, często się mówi tak, że 80% ludzi to idioci, dobrze, że należy do tych reszty 10%. Nie? To bardzo jest częste stwierdzenie. Ale można takie odnieść wrażenie, że jeżeli ludzie masowo wykonują jakąś pracę, to ta praca będzie niskiej jakości. Okazuje się, tak w przypadku, Wikipedii chociażby, jak i w przypadku tych głosów społeczności przy tych tweetach, że to potrafi być naprawdę, że to potrafi nieźle działać. Że jakby społeczność tak globalnie się zabierze za coś, to z reguły dostajemy dosyć rzetelną informację. Ja podejrzewam, że nie w każdym przypadku jest to prawda, bo mogą się zdarzyć takie korekty społeczności, które są niewłaściwe, ale jeszcze mi się nie zdarzyło trafić na taką korektę, która byłaby niewłaściwa, więc może jest to rzadsze niż mogłoby się zdawać. Jest to zaskakująco pozytywne, jeżeli chodzi o ludzkość w ogóle. Trochę lepszy obraz ludzkości wyłania się z tych komentarzy społeczności niż można by przypuszczać.
To prawda.
Ja dobrze na to patrzę.
To prawda. No i chyba tyle w temacie. Napiszcie nam, czy widzicie jakieś... No ja mam obawy do tego, że po prostu za, nie wiem, rok, dwa to, co będzie generowane przez AI, nie będzie do odróżnienia. Jakie są metody, z którymi można walczyć realnie z fejkami? Bo to jest...
Trzeba policzyć palce.
Już nie. Palce już są ok, robione. Ja się bawię trochę Mid Journey ostatnio. Tak niesamowity skok.
No, tam postęp jest gigantyczny, to prawda.
No, więc tak. No i teraz, proszę Państwa, przechodzimy do segmentu naszego dzisiejszego sponsora, czyli Lenovo Legion Go.
Proszę Państwa, zgodnie z tym, co mówiliśmy na początku, pogadamy trochę o handheldach, które żeśmy testowali intensywnie muszę przyznać, że z ogromną przyjemnością. Ja od bardzo, bardzo długiego czasu nosiłem się z myślą, żeby sobie handhelda kupić, ale cały czas miałem wątpliwości, czy na pewno mi się przyda, czy ja potrzebuję takiego urządzenia. Bałem się, że będzie tak jak z VR-em, że kupiłem sobie VR i w zasadzie go używam, ale tak tylko w bardzo określony sposób, trochę dla sportu, więc ostatecznie mi się tak VR bardzo nie sprawdził. Natomiast handheld, proszę Państwa, z ogromną przyjemnością muszę powiedzieć, że się sprawdził, więc ta współpraca mi spłynęła w bardzo odpowiednim momencie. No, jak u ciebie, moi kochani. Ty to jesteś specem od handheldów, to wiesz,
Jesteś cierpliwy i pokazujesz, że ta cierpliwość popłaca.
No, to wygląda tak.
Ja jestem doświadczonym handheldziarzem i nie wyobrażam sobie obecnie mojego takiego setupu gamingowego bez żadnej takiej poręcznej konsolki. I myślę, że możemy sobie... Może najpierw, zanim porozmawiamy o tym, jakie gry nam się najlepiej sprawdziły na Legion Go, to może sobie porozmawiamy o tym, co nam się podobało albo co nam przeszkadzało w tej konsoli. I może ja zacznę, bo ja, proszę Państwa, jako że człowiek, który ma duże doświadczenie, to ja muszę powiedzieć o dwóch bardzo ważnych rzeczach. I pierwsza rzecz to jest bardzo duży ekran, to jest 8,8 cala. Komfort grania jest nieporównywalnie lepszy niż na mniejszych ekranach. I być może jest to dlatego, że jestem już trochę stary i ślepy, jak Państwo wiedzą. No ale ciężko mi się wraca do konkurencji, że tak ładnie powiem, po graniu na tak dużym ekranie. A ja głównie, może źle, że głównie, bo ja dużo korzystam z Legion Go i dużo bardzo grałem w Red Dead Redemption 2. O tym jeszcze powiem. I ten ekran sprawdza się tutaj doskonale, a to jest gra, która w żaden sposób nie jest przystosowana do sprzętu przenośnego. Znaczy nie ma natywnej wersji na żadnej tak naprawdę konsoli przenośnej. No i jak już mówię o tym, to druga taka rzecz, która mi się sprawdziła świetnie w podróży, bo już popodróżowałem sobie z... Właściwie czy to mini konsolka, handheld, czy to jest mini PC, to Państwo sobie o tym sami zdecydują. My będziemy wymiennie stosować te określenia. Odpinane kontrolery. I to jest przy dłuższych sesjach coś, co jest nie do zastąpienia. Tak? Znaczy można to ewidentnie po prostu pada podpiąć przez Bluetooth, ale to, że są odpinane kontrolery tutaj, ja mogę sobie położyć tego Legiona Go na stoliku, nie wiem, jak jadę w pociągu, nie? No to mam, przede mną jest fotel, tam jest stolik, mogę sobie położyć, trzymać sobie wygodnie ręce na kolanach i nie męczę się zupełnie, nie czuję to, że wiesz, no grałem, ostatnio to grałem chyba 3 godziny w pociągu w Red Dead Redemption i zero problemów, jakichś takich, że albo, że ciężkie, że źle mi się trzyma, że niewygodnie mi się siedzi. Nie, odpinam sobie kontrolery i jest bajka. Albo na przykład, jak leżę w łóżku i jeszcze chcę sobie trochę pograć, to mam taki system, który, nie wiem, na początku widziałem go jakiegoś youtubera, który testował ten sprzęt i on powiedział, że jak leży sobie na łóżku, to na klatce piersiowej trzyma ekran, ręce ma wyprostowane wzdłuż ciała i gra sobie tak na tych odłączonych kontrolerach. Ja mówię sobie, sprawdzę, zobaczymy, czy to ma sens, i to ma bardzo dużo sensu. Bardzo dużo sensu. Taka leniwa pozycja, ale jest perfekcyjna. Perfekcyjna.
Niech sobie taką półeczkę powinien mieć, że nad głową, żeby już leżał totalnie tak.
O, to jest dobrze. Mam taki nawet stary jakiś uchwyt biurkowy do tabletu.
Nie, wystarczy taboret ze szklanym tym siedziskiem. Już jesteś załatwiony.
Masz takie taborety szklane? Co?
Relaksujesz się. No nie wiem, tak wymyśliłem na szybko. Czyli ty testowałeś takie grube produkcje, takie, które są wymagające bardzo, tak?
Mm-hmm. Tak. A co?
No to bardzo dobrze. To bardzo dobrze, bo mamy różne punkty widzenia. Ja się zastanawiałem, do czego mi jest handheld potrzebny i właśnie wahałem się, czy na pewno mi się przyda. I ja zdecydowanie preferuję granie w takie małe, spokojne gierki, które z reguły nie są online. Zresztą Red Dead Redemption też nie jest online, ale takie rogaliki, gry, które nie są przesadnie wymagające graficznie. Więc moje testy nie są tak bardzo konkretne jak twoje, bo ja nie miałem okazji przetestować wydajności sprzętu, ale pograłem w kilka różnych rzeczy i przy okazji też potestowałem w trybie streamowania, czyli przerzucanie obrazu z mojego komputera tutaj przy takich większych grach, bo byłem ciekawy, jak to wygląda na takim ekranie. Bo tu głównie po to, żeby ocenić, jak to przeskalowanie wpływa. I muszę przyznać, że gra się bardzo dobrze. Zdaje się, zastanawiam się, czy nasz materiał wyjdzie w czasie, kiedy już zejdzie embargo z Dragon Dogma 2. Pewnie nie, ale też miałem okazję pograć w Dragon Dogma 2 tutaj właśnie streamując i wyśmienicie się gra bardzo, bardzo dobrze. Ale więcej na ten temat nie opowiem, bo co do embarga nie jestem pewny. Zresztą to jest taka produkcja, która jest bardzo, bardzo świeżutka. I potestowałem takie gry, które tutaj chodzą jakby natywnie. I bawiłem się doskonale i przy okazji odkryłem kilka fantastycznych gier, które mogę Państwu z czystym sumieniem polecić. Będziemy to robili na zmianę, czy sobie, czy ja mam wymienić swoją listę?
Ja jeszcze mam dwie rzeczy, o których chcę powiedzieć w ogóle o sprzęcie.
Opowiadaj, bo ja też z rzeczy technicznych być może będę miał coś do dodania.
Bo Lenovo Legion Go ma coś, co wydaje mi się niezbędne, żeby taka konsola, czy taki mini PC miał sens, czyli touchpad. Znaczy, powiedzmy sobie szczerze, to jest, proszę Państwa, gładzik, tak to się w Polsce nazywa. Piękna nazwa i nie do końca jestem pewien, bo oczywiście nie miałem dostępu do wszystkich takich konsolek i ciężko mi tutaj porównać z tymi, które nie mają, ale ja sobie nie wyobrażam na przykład grania w starsze gry czy takiego super sprawnego korzystania z Windowsa bez tego gładzika. To powinien być standard, absolutnie. I to jest świetna rzecz. I to też pozwala, ostatnio wpadł na Steama Dungeon Keeper 2. I ja sobie ogrywam teraz i da się spokojnie w takim trybie przenośnym grać i gra się całkiem dobrze, ale to też jeszcze jedno zaskoczenie. O dziwo dosyć sprawnie da się Windowsa 11 używać za pomocą dotyku. I tu jestem trochę zdziwiony, bo raczej wydawało mi się, że to będzie nic specjalnego albo to będzie duży problem, a tu się zaskoczyłem i w miarę sensownie da się z niego korzystać. No ale jak jesteśmy przy Windowsie, to Windows, proszę Państwa, to jest i największy problem takich urządzeń, no i też duży plus takich urządzeń.
Okej, wiesz co, no, ja nie wiem, czy to jest wyzwanie do odpowiedzi, czy ja mam uzupełnić tą twoją na temat Windowsa. Ja w zasadzie to czekałem na urządzenie, które ma Windowsa, bo ja nie chcę mieć problemów z instalowaniem klientów różnych firm, różnych wydawców, żeby sobie odpalać gry. Nie wszędzie tak można, a tutaj zupełnie spokojnie mogę sobie zainstalować na co tylko mam ochotę i pogrywać w to, więc to dla mnie była rzecz konieczna i też nie zauważyłem, jako że wykorzystuję to urządzenie tylko i wyłącznie do grania, to odpalam gry i zapominam zupełnie o tym Windowsie. Więc on dla mnie jest takim fajnym tłem, w którym mogę sobie zainstalować to, co mi jest do szczęścia potrzebne i nie musieć się martwić o to, czy coś pójdzie, czy coś nie pójdzie, szukać jakichś obejść, czy innych tego typu rzeczy. I chyba Game Pass jest także przy tym urządzeniu. Ja nie wiem, czy zapomniałbyś, czy... No, więc właśnie...
W życiu bym nie zapomniał, bo to jest jeden z najważniejszych plusów, że jest Game Pass. Ja o tym często mówiłem, że jak nie ma Windowsa, to nie ma Game Passa. Tutaj przy zakupie państwo dostają jeszcze 3 miesiące gratis tego Game Passa. No ale właśnie, ale ten Windows, czyli masz Game Passa, to jest ogromny plus. Możesz grać w dużo większą pulę gier multiplayer niż na Linuxie, no bo to z tym porównujemy, bo na Linuxie no FIFA sobie nie pograsz. Znaczy na Windowsie wielu graczy też może powiedzieć, że u nich FIFA nie chodzi, bo Electronic Arts i Windows to jest takie combo, które jeszcze zabezpieczenia do, znaczy nie do FIFA, tylko do FC24, zabezpieczenia tej gry to są jakieś kosmiczne, trzeba czasami szpagaty w tym systemie zrobić i dużo graczy ma po prostu nie tylko na sprzęcie przenośnym, ale po prostu na Windowsie ma duże problemy z tą grą. Stawiam też, że dużo modów chodzi tylko na Windowsie, no ale też taki sprzęt pozwala ci bez problemu na przykład podłączyć się, nie wiem, do hotelowego TV przez USB-C i na natywnej rozdziałce oglądać sobie, nie wiem, Netflixa z przeglądarki, gdzie masz darmowego VPN-a, nie? I możesz udawać, że jesteś w Polsce, a tak naprawdę jesteś na wakacjach tam w Grecji czy gdzieś, no bo to jest Windows. No i to jest dużo plusów, dużo minusów. Na przykład hibernacja w niektórych grach działa idealnie, tak jak przy Red Dead Redemption, po prostu zamykasz, otwierasz, gra jest w tym samym miejscu, nie ma żadnych problemów, ale jak testowałem Alana Wake'a, no to tam mi się za każdym razem ta gra wywalała i nie wiem, czy to jest zawsze tak u każdego, czy tylko u mnie tak jest, no bo to jest Windows i ja będę, proszę Państwa, kombinował, bo wymieniam sobie tam SSD na 2-terabajtowe i będę sobie robił dual boot. Czyli będę miał Windowsa na jednej partycji, na drugiej partycji będę miał Linuxa. No. I taki będę sprytny, więc na Windowsie będę miał tylko te gry, które rzeczy, no przede wszystkim do Game Passa. Nie będę ukrywał, że z tych wszystkich rzeczy, które teraz po tych 3 tygodniach mniej więcej, tak, testów?
Tak, no tak.
Jak sprawdziłem, to rzeczywiście to brakuje mi gier, to Red Dead Redemption chodzi zdecydowanie lepiej na Windowsie i to, że mam gry z Game Passa, bo mógłbym dublować to, nie wiem, wydawać pieniądze ponownie kupując je na Steamie, ale to absolutnie nie ma sensu w moim przypadku. No i właściwie tyle, no to z takich wrażeń to jest tyle. Porozmawiajmy o grach. Remigiuszu, co tam ci zjadło najwięcej z tych 30 godzin?
Ja przy dwóch grach posiedziałem bardzo, bardzo długo, bo pierwotnie miałem taki plan, żeby potestować urządzenie i wiadomo, że po to po nie sięgałem. Ja jednak należę do graczy, którzy, zwłaszcza przy takich dużych grach, tak jak ty masz Red Dead Redemption 2, no to ja muszę mieć duży ekran, muszę usiąść wygodnie w fotelu i to jest dla mnie konieczność. Na handheldzie szukam zupełnie innych gier, takich, które właśnie zajmą mi chwilę i które mają przede wszystkim taki wciągający gameplay. I znalazłem dwie produkcje, których nie testowałem wcześniej, które się cieszą ogromnym powodzeniem, już teraz są bardzo pozytywnie oceniane. Pierwsza to była Deep Rock Galactic Survivor, czyli spin-off znanej gry. Akurat teraz się deweloperzy pochwalili, że sprzedali już 1 000 000 kopii. To jest taka gierka za 40 zł i to jest taki klasyczny Vampire Survivor, tyle tylko, że schodzimy do kopalni, wydobywamy surowce i atakują nas robale. I nasz bohater sam sobie strzela, więc naszym zadaniem jest tylko unikanie tych ataków i gdzieś tam zdobywanie i rozwijanie sprzętu. I to się po prostu super gra. Ja przy tym siedziałem prawie 20 godzin na tym handheldzie i sobie siedziałem w pokoju razem z rodziną, oni sobie robili swoje rzeczy i ja sobie pogrywałem i mieliśmy, bo ja dużo czasu spędzam jednak tutaj, jak coś ogrywam, jak coś pracuję, to jestem cały czas poza rodziną, a tak to sobie mogę zabrać tam i posiedzieć. Albo jak moja żona jak wyjeżdża, to moja córka już się przyzwyczaiła do tego, że ja siedzę przy niej z handheldem i ona nie potrzebuje jakiejś interakcji, bo coś tam sobie rysuje, coś tam sobie ogląda, ale fakt, że jestem w pobliżu, już jest dla niej wystarczający i to jest dla mnie taka okazja, żeby coś tam posiedzieć i być po prostu. Ja nie podróżuję tak dużo jak ty, więc co się może zmienić zresztą w każdej chwili, bo być może szykują nam się jakieś wyjazdy, to akurat handheld sam raz przyda się do takich rzeczy. I przy tym Deep Galactic naprawdę spędziłem dużo czasu, Deep Rock Galactic i polecam bardzo gorąco. Kolejna gra, która była totalnym zaskoczeniem i też należy do takich absolutnie małych produkcji, ale przy której spędziłem mnóstwo godzin, to jest Balatro. Miałeś okazję słyszeć o tym tytule?
Tak, słyszałem, to karcianka jest.
Tak, to jest głośno było o tej produkcji, dlatego że ona wprowadza bardzo proste mechaniki związane z pokerem. Pokerem takim zabawowym typowo i tam dodaje kilka takich rogalikowych rozwiązań. Z każdą rundą dostajesz jakieś nowe specjalne karty, jakieś jokery, które wpływają na statystyki, na to, ile się zarabia na jednej rundzie. To jest taki... Poker być może się nie każdemu właściwie kojarzy, ale to jest absolutnie niewinna gra, która wykorzystuje zwykłą talię kart, żebyśmy się mogli pobawić. Jak na mój gust, to mogliby tam wprowadzić orków, czy tam jakieś inne stworzenia symbolizujące te karty, ale postawili na takie naturalne rzeczy i to czasami wzbudza kontrowersje zupełnie niepotrzebnie, bo gierka jest super, super przyjemna i zabawna i bardzo, bardzo wciąga. To są właśnie takie moje ulubione gry na małe urządzenia, że mogę siedzieć przy nich godzinami i to replayability jest niezwykle wysokie. Poza tym jeszcze były
ale
dwie...
To poczekaj, to ja tutaj
proszę cię bardzo,
przetasuję przez ciebie. No to jak ja już wspomniałem o Red Dead Redemption, to skończę, bo właściwie odpaliłem tą grę do testów, bo chciałem jakąś grę, która no będzie wyciskała soki z tego sprzętu. I pierwsza rzecz, udało mi się tak skonfigurować tą grę, że ona chodzi mi w 55 klatkach w 90% gry.
No to ładnie.
Więc komfort grania dla mnie, jak państwo wiedzą, a dla tych, co nie wiedzą, ja nie znoszę grać w 30 klatkach. 50-60 klatek to jest dla mnie super. I tutaj udało mi się to osiągnąć. I no ta gra jest... Znaczy, nie, wiadomo, że są ludzie, którzy nie wciągnęli się, albo dla nich ta gra jest trochę za wolna, za nudna. Do ciebie mówię, Remigiusz.
Nie, ja tego nie przyjmuję do siebie. Mam zupełnie inne powody.
Ale zrozumiałem trochę to, jak miałem takie 3 godziny w pociągu z tą grą i nic mnie nie rozpraszało, bo miałem słuchawki z noise cancelling, siedziałem sobie i po prostu ciorałem przez 3 godziny w tą grę. I ta imersja, która jest nawet przy takim graniu mobilnym, jest niesamowita. To jak w tej grze, nie wiem, musisz uważać, jak jedziesz przez miasto koniem, żeby tam babę nie trącnąć, bo jak trącniesz, to zaraz cię dojadą tam, wiesz. To jak, nie wiem, jak Artur gubi podczas... To są takie rzeczy, które się łapie, że jak mam jakąś akcję, jakąś misję i Artur zgubi kapelusz, ja odjeżdżam już z tej misji, patrzę, nie mam kapelusza. Nie, no ja teraz muszę teraz poszukać tego kapelusza, gdzie jest mój kapelusz. I to jest takie, że się łapię na tym, że zaczynam żyć życiem tej gry. To jest coś niesamowitego i mało jest gier, które chociaż zbliżają się do tego, co Red Dead Redemption robi. To, że musisz, nie wiem, uwiązać konia. To, że każda czynność zabiera ci czasu. Ja walnąłem w ten miesiąc 100 godzin w Red Dead. Nie wiem, jak to się żyło. Naprawdę, po prostu wsiadłem sobie, poszło. Poszło, proszę państwa. No, być tym Arturem, to jest coś niesamowitego. Tego ta gra naprawdę dobrze wygląda. Świetnie się nią gra. Ja też... Może też trochę dlatego ją uruchomiłem, bo chciałem przypomnieć sobie przed premierą GTA 6. Nie mam wątpliwości też, że GTA 6 to będzie rzecz rewolucyjna, nie tylko wybitna, absolutnie rewolucyjna. Red Dead Redemption 2 oficjalnie chyba już nie muszę się zastanawiać, że bardzo na tym jest moją ulubioną grą wszechczasów.
No proszę, wyprzedziło GTA 5. Może
tak,
teraz,
wyprzedziło
bo jesteś zakochany akurat na
no
bieżąco.
No tak. Drugi raz przechodzę, to
Jedna z rzeczy, która mi się bardzo spodobała w tym urządzeniu, to gry, które można sterować z jednej strony kontrolerem, ale z drugiej strony można też używać ekranu, żeby, bo ekran jest dotykowy, więc jest parę rzeczy, które można w ten sposób załatwić. I nawet gdzieś się złapałem grając w Balatro, że przestałem używać kontrolera, bo tam sterowanie dotykowe jest tak dobrze rozwiązane, że praktycznie nie czujesz, że to robisz. Nie zauważyłem. W pewnym momencie się zorientowałem zaraz, że w ogóle nie używam kontrolerów, a to jest zoptymalizowane dobrze, żeby kontrolerem się posługiwać. Więc to jest też duży plus, że są gry, zwłaszcza w tej kategorii, w których ja szukam, które można sterować totalnie ekranem i bardzo przyjemnie się w to gra. Właściwie zacząłem sobie tą przygodę od takiej gry,
To ja tylko dodam jedną, bo też ja testowałem Hearthstone'a ustawkę i też po prostu, to znaczy Hearthstone ustawka to jest wersja jak na tablet, że po prostu sobie też palcem działasz.
Klikasz? Tak?
Tak, tak.
No, może też zapomniałem o Hearthstone'ie, też mogłem to sprawdzić. Ja zacząłem zabawę od takiej gry Monster Train, która już jest starsza i która też należy do tej kategorii. Ja mam w niej 200 godzin na PC-cie, no i do tej pory nie używałem tego w żaden sposób na urządzeniu mobilnym i wreszcie mam okazję i bawię się doskonale, bo bardzo, bardzo czekałem na tę grę, a ona nie jest dostępna w żadnych takich sklepach z aplikacjami. Przynajmniej nie była, kiedy ostatni raz sprawdzałem, więc teraz mogę sobie wreszcie mobilnie w to pograć, a ja tam mogę spędzać długie godziny. 200 godzin w grze, która jest rogalikiem tego typu, to jest spore osiągnięcie. No i wreszcie będę mógł to zabierać ze sobą i bawić się przy tym doskonale, i tak też zamierzam. Więc Monster Trainer też sobie przetrenowałem. Też fantastycznie się steruje przy użyciu palca i też bardzo dobrze się steruje kontrolerem. Chyba pod kontrolerem tu się lepiej nawet steruje w tym przypadku.
Ja tylko powiem ci, że na iOS-ie widzę Monster Train.
No to może się pojawił gdzieś tam w międzyczasie. No ale to nieważne już teraz, bo już mam. Więc sprawa jest załatwiona. Kolejna rzecz, przy której posiedziałem trochę, to był Last Epoch. I tutaj, jeżeli chodzi o Last Epocha, no to niestety rozczarowanie. I to raczej jest kwestia samej gry. Bo ona jest trochę źle zoptymalizowana pod kontroler. I nie wszystko można zrobić kontrolerem, a ikonki w trakcie gry są na tyle nieduże, że czasami trudno jest kliknąć palcem w to miejsce, które trzeba kliknąć, ale plus jest taki, że jednak można spróbować kliknąć, więc to, co w normalnym, bo jak gram na PC-cie też kontrolerem, no to nie mogę się uratować, muszę się przesiadać na myszkę, żeby coś tam załatwić. Tutaj mogę to zrobić przy użyciu palca i jest to dużo lepsze rozwiązanie, bo mam, jakby nie muszę się przesiadać na żadne inne urządzenie, tyle tylko, że sama optymalizacja Last Epocha pozostawia co nieco do życzenia. No ta gra, niezależnie od poziomu ustawień graficznych, ma takie problemy z przeskokami. Ona takie ma, że chodzi płynnie i nagle jakieś są takie ścinki i ustawienie grafiki w ogóle niczego nie zmienia, więc zakładam, że to jest problem tej gry, niestety. No i kolejna rzecz, którą testowałem, no to ten wspomniany...
To ja to też to cię opowiadam. Tak na przeplatankę.
Ja tak się rozpędziłem się strasznie.
Bo ja też przetestowałem sobie kilka gier, które są starsze. Minecrafta, Diablo 2, Jusson, Dead Cells, no jeszcze kilka takich retro gier. I pierwsza rzecz, Minecraft absolutnie, bo ja Państwu przypomnę, że ta wersja Windowsowa Minecrafta, jest jeszcze ta Java, nie wiem, czy oni już ją czasem nie połączyli, jeszcze coś tam chyba istnieje, ona ma wsparcie pada i gra się świetnie. Znaczy ja to już ostatnio mówiłem, że już mam po tylu godzinach w Minecrafta, już w ogóle survivale mnie nie interesują i już mi się tych rąbać drzew nie chce. Tu się wkręciłem. Dzisiaj grałem chyba ze 2 godziny, co w ogóle dla mnie szokiem. Diablo 2 oczywiście w tej wersji zremasterowanej. Nie wiem, dlaczego Last Epoch po prostu nie skopiował obsługi gry padem, bo to jest doskonała dla hack and slash. To, co Diablo 2 prezentuje, no właściwie Diablo 4 też, nie? Bo Diablo 4 też obsługa pada jest super.
Tak, tak.
Tak to powinno wyglądać, a Last Epoch to jest, to jak ty opowiadałeś i zresztą ja dzisiaj testowałem, też to samo miałem, że podchodzisz do kogoś, chcesz coś zmieszać i ruszasz postacią.
Tak.
Dlaczego tak jest? Nie mam żadnego pojęcia. Mam nadzieję, że to naprawią. Jusson zacząłem drugi raz grać i pewnie skończę tą grę i gram teraz w taki sposób, że w ogóle nie korzystam z asekuracji. Gra świetnie chodzi, 60 klatek, super to wygląda. Dead Cells to wiadomo, na ziemniaku nawet chodzi, ale to jest jedna z moich ulubionych gier na mobilki i mam ją na każdym absolutnie sprzęcie, więc muszę przyznać, że te wszystkie takie starsze gry, do których, no nie wiem, no jak ktoś jest fanem Skyrima, ale Skyrima z modami, no to tutaj, to jest właśnie, no ja nie wiem, nie instaluję modów, no ale stawiam, że część modów jest na przykład dostępna tylko na Linux, tylko na Windowsie, nie? Przy tam Nexosa czy coś, ale nie wiem, może wszystko jest też na Linuxie, ale no tutaj może sobie tak samo to ustawić jak na swoim komputerze, nie?
No, jak najbardziej. I jeszcze ostatnia rzecz, przy której trochę posiedziałem właśnie w ramach testów. To była Dragon Dogma 2, ale odpalona w trybie streamowania, bo tutaj przede wszystkim zależało mi na tym, czy w takiej grze, która standardowo jest projektowana na konsole i na pecety, czy te ikonki, czy dialogi, czy to wszystko jest widoczne i tutaj zdecydowanie ten duży ekran pomaga, bo nie miałem absolutnie takiego wrażenia, że coś jest za małe, coś jest niewidoczne albo czegoś nie można kliknąć. Zresztą akurat Dragon Dogma jest zoptymalizowany pod pada, więc w zasadzie powinno się i tak czy siak grać na padzie, więc tutaj nie ma problemów. No i grało się bardzo przyjemnie, wszystko wyraźnie jest widoczne. Ja też mam tak, że z moją wadą wzroku jest tak, że ja potrzebuję, siedząc przed komputerem, potrzebuję okulary. Natomiast jak gram na urządzeniu mobilnym, to nie. To akurat bez okularów sobie siedzę, więc super komfortowo. To jest dla mnie ostatnia deska ratunku. Jak mi oczy nawalą do tego stopnia, że będę musiał jakieś wielkie okulary nosić, żeby siedzieć przy komputerze, to handheld najwyraźniej przyjdzie mi z pomocą. Z jakiegoś powodu mój wzrok z bliska dobrze działa. Z daleka
nie. Te tak zwane okulary do czytania po prostu, no.
Nie, no właśnie, tak no właśnie ja nie potrzebuję do czytania. Z bliska widzę bardzo dobrze. Natomiast chyba, czyli krótkowidzem jestem, prawda? Tak to się określa. No więc też z tego powodu handheld jest dla mnie bardzo dobrym rozwiązaniem. Więc ostatecznie testy wyszły bardzo pomyślnie.
A ja jeszcze jedną rzecz mam. Jeszcze jedną rzecz.
Oczywiście opowiadaj.
Zeszłym tygodniu na streamie też bawiłem się, tylko że robiłem tak, że podpinałem, nie wiem, czy ty podpinałeś w ogóle Legion Go do monitora.
Nie.
A, widzisz, no bo ja mam tak, że mam praktycznie każdy monitor, mam z takim, z wejściem USB-C, czyli mogę po prostu podłączyć USB-C i tym kablem USB-C jedzie i ładowany jest sprzęt i jest puszczony obraz.
Czyli tu podpinasz do tego wejścia, które normalnie służy do zasilania, tak?
Tak, tu są dwa od dołu, od góry, więc tam
tak. To jest fajna rzecz, super. Że są dwa wejścia na zasilacz. No.
I odpaliłem sobie Expedition, to Mad Runner Game, i ta gra Full HD na dużym monitorze naprawdę świetnie się sprawdziła. Mam na to dowód, proszę Państwa, u mnie na streamie jest, widać, ludzie zszokowani byli. Nie? Że tam prawie 60 klatek, a w ogóle nie zmieniałem. Ustawienia takie jak normalne miałem, odpaliłem to, śmiga, dobrze chodzi, lepiej niż na Xboxie, bo ta gra ma straszny problem na Xboxie. I ten Mad Runner, ten Expedition, to jest też jedna z takich gier, które świetnie się sprawdzają na takie sprzęty, bo to w tej podstawie to jest gra logiczna, oparta o fizykę. I to jest gra, gdzie nie potrzebujesz jakiegoś takiego sprytu, tylko raczej pomyśleć potrzebujesz, nie ma takich jakichś szybkich ruchów, tylko bardziej trzeba się trochę zastanowić, przemyśleć trzy ruchy do przodu, czy tam trzy skręty w prawo, dwa w lewo, raz do tyłu i dwa razy do przodu. I to też jest gra, która bardzo dobrze chodzi i w nią się bardzo dobrze gra na sprzęcie mobilne.
Jeszcze o jednej rzeczy, żeśmy nie powiedzieli. Teraz przypomniałem sobie w ostatniej chwili, że byłem gotowy byłem podsumowywać. Też zapytam cię, jak u ciebie kwestia baterii wygląda, bo to pewnie jest też taka rzecz, która państwa będzie interesowała.
Ja sprawdzałem, najwięcej sprawdzałem na tym Red Dead Redemption, no to udało mi się godzinę ponad 40 grać.
Okej. Ja przy tych mniejszych gierkach albo jak streamuję sobie coś z komputera 2,5 godziny, wytrzymuje mi bateria. Więc tak to wygląda. Natomiast jeszcze o jednej rzeczy warto było powiedzieć. To urządzenie można dosyć spokojnie modyfikować, jeżeli chodzi o położenie przycisków. To jest jeden z... Kiedy instalowałem w ogóle pierwszy raz tutaj to wszystko, to Borys mi podesłał taki film w internecie, na YouTubie jest, gdzie facet opisuje dokładnie, jak te guziki można poprzestawiać i wszystko. Guziki funkcyjne możecie sobie poustawiać tak, jak wam wygodniej, bo wiadomo, że ten kontroler jest dopasowany. To nie jest taki typowy kontroler, on musi być dopasowany do kształtu urządzenia, więc te guziki, jeżeli można sobie przestawić, to każdy może tak dopasować, żeby to wyglądało u niego znajomo w miarę. No plus można odpiąć, to jest tak. No,
można odpiąć, właśnie. Ale jeszcze jest jedna rzecz, bo ja nie korzystam z myszki praktycznie w ogóle nie korzystam. Znaczy nie korzystam na co dzień przy pracy z komputera z myszki. Więc dla mnie to nie jest nic takiego specjalnego, ale w taki sposób możesz to używać jako myszkę po prostu. O. O. Jak sobie tutaj masz na dole, możesz sobie tutaj zmienić.
Ja nawet nie widziałem, że taki jest element w tym.
O,
w tym.
No to no. Widzisz, jest w tym, jest miejsce na to w etui. No jak ktoś, o, ja teraz właśnie Red Dead Redemption, proszę bardzo. O, nie, wyłączyłem sobie. Życie. Więc można to, do mnie to nie przemawia do końca, ale widziałem na internecie, że tam ludzie korzystają, no to, no ale ja też, tak jak mówię, no nie korzystam z myszki w ogóle.
Okej. Więc po pierwsze te guziki funkcyjne są do przestawienia, ale po drugie to urządzenie ma dużo więcej guzików niż typowy kontroler. Z przodu, z tyłu. Ja na początku byłem przestraszony, bo ilekroć złapałem pada, to wciskałem jakieś guziki, bo bałem się, że Boże, wciskam tych guzików, nie wiem co się uruchomi, nie wiem co będzie, ale one są standardowo wyłączone. To znaczy one nie działają, chyba że sobie je skonfigurujecie. Pad ma, znaczy handheld ma nakładki. Po pierwsze do tego, żeby instalować update'y do kontrolerów i różne tego typu rzeczy. I w ogóle jest ma taką nakładkę też do odpalania aplikacji związanych z grami. Czyli chcecie sobie tam, cokolwiek chcecie odpalić, to możecie za pośrednictwem tej nakładki i wtedy nie trzeba w ogóle myszką się posługiwać, tylko kontrolerami. I to działa w ten sposób. Ale oprócz tego są takie nakładki, które wysuwają się z lewej i z prawej, gdzie można zmieniać sobie wydajność urządzenia. Można ustawić to na tryb zbalansowany albo na dużą wydajność. I wtedy to wpływa także na zużycie baterii. Ale to jest jedna rzecz. Ale też możecie sobie uruchomić te wszystkie przyciski, które są z tyłu. Bo urządzenie jest dosyć duże. To trzeba przyznać. Ono jest dopasowane rozmiarem do wielkości tego ekranu. I nie każdy ma wystarczająco duże palce, żeby naciskać te guziki R2, R1 wygodnie. Może to być nienaturalne, albo może to być za duże dla kogoś, to wtedy można sobie zupełnie spokojnie te guziki przestawić w inną stronę i to działa zupełnie inaczej. Ja szczerze mówiąc, dużo bardziej wolę te wewnętrzne guziki, które są z tyłu kontrolera, niż te górne. I nawet jak mam zwyczajnego kontrolera, do którego jestem przyzwyczajony, to nie bardzo lubię przekładać ten palec z góry na dół. Tutaj mam takie rozwiązania z boku, które są bardzo, bardzo fajne i naturalnie się człowiek tego uczy, więc pochwalam jak najbardziej. To jest wreszcie takie rozwiązanie, które mi pasuje. Zresztą chyba te takie bardziej zaawansowane kontrolery Xboxa, one w wersji są, nie pamiętam jak się nazywa ta taka wersja super, która ma guziki właśnie z przodu.
Elite.
Albo ma jakieś takie Elite. To też to ma. To tutaj macie wbudowane i możecie sobie tak skonfigurować, jak wam się tylko żywnie podoba. Więc to jest moim zdaniem bardzo, bardzo fajna rzecz, zwłaszcza jak ktoś ma mniejsze dłonie, to powinien być zadowolony z tego rozwiązania. To nie znaczy, że ja mam małe dłonie, żeby wszystko było jasne, po prostu jestem wygodny. Szukam najlepszego możliwego sposobu na sterowanie tymi rzeczami.
Dla mnie było bardzo wygodne. Mam spore dłonie. Wiesz, co mówią o mężczyznach, co mają duże dłonie?
Nie wiem, co mówią.
Że mają to, duże
mówią to,
rękawiczki.
Czego mężczyźni małymi dłoniami nie chcieliby usłyszeć. To mówią.
Dokładnie tak. Tak było. No i myślę, że to chyba wszystko, co mamy do powiedzenia mądrego o tak tym sprzęcie. No ja muszę przyznać, że jestem trochę zauroczony tym.
I tak, to jest moje
wydajnością przez Red Dead Redemption.
To jest moje pierwsze urządzenie, więc moje zachwyty są jak najbardziej normalne, bo pierwszy raz mam okazję przy czymś takim posiedzieć. Jeżeli zachwyty Borysa są równie mocne jak moje, to coś to musi, proszę Państwa, oznaczać.
Ja Państwa też oczywiście zapraszam na streamy. Może na streamach będę robił tego DualBota i tego Linuxa instalował. Zobaczymy jeszcze. Jak ktoś chce sobie sprawdzić. Oczywiście ja też Państwa odsyłam, bo jest bardzo dużo materiałów o Lenovo Legion Go w internecie. Dużo testów takich. Każdą grę praktycznie można zobaczyć, jak sobie chodzi. Ale jak ktoś jest ciekawy, to ja z chęcią zawsze jakąś grę sobie zainstaluję i Wam pokażę na streamie, bo to jednak to jest też takie, że ja to lubię się bawić, że tam sobie coś poinstaluję, wymienię coś jakieś, że to mi daje dużo takiej satysfakcji, takie testowanie niby na takim oczywiście podstawowym poziomie, żeby nie było tu wątpliwości.
A mi się popsuł mikrofon, jak pewnie słyszysz. Nie wiem, czy słyszysz to, czy nie?
Słyszę.
Słyszę. Ale to już chyba Państwo podarują mi popsuty mikrofon, prawda? No to będziemy się żegnali już z Państwem.
Tak, żegnamy się, trzymajcie się i pa, pa, pa.